systemu? Czy przyniósł jakieś korzyści?
Mamy przede wszystkim dużo więcej zwrotów butelek plastikowych, puszek, domniemuję także, niż miało to miejsce w żółtych tak zwanych koszach, czyli po wielu latach selektywnej zbiórki do koszy żółtych trafiało mniej więcej 30% butelek PET. Tak wynikało z ostatniego raportu, który podpisywałam w tej sprawie. 30% butelek PET w systemie selekcyjnym, z tych, które były wprowadzane do obrotu. No i ten plastik też w dużej mierze nas zaśmiecał, ale też produkcja plastiku jest dość dużym, mocno obciążeniem dla środowiska, więc tu za tym idą też względy środowiskowe oczywiście. A z drugiej strony dzisiaj już widzimy, że notujemy wyższe zwroty, tak, na poziomie 50, nawet 60%. Ocenimy to w dłuższym okresie, bo oczywiście te butelki mają pewien cykl życia, więc od wprowadzenia przez producenta do hurtowni, potem do sklepu, potem do konsumenta i muszą wrócić, tak?
No ja słyszę od wielu osób, ach, czy na pewno ta segregacja śmieci ma sens? Ludzie mają taką nieufność do tego systemu, że w sumie i tak wszystko pewnie jest wrzucane do jednego.
Nie. Absolutnie, jeżeli chodzi o ten surowiec, to jest dobry recyklat, który też dostarczamy potem na potrzeby gospodarcze. Dwa, widzimy już od początku pojawienia się systemu kaucyjnego dużo mniej plastiku zanieczyszczającego nasze otoczenie, a zanieczyszczenia powodują choroby cywilizacyjne. Więc widzimy dużo mniej plastiku w lasach, w parkach, w rzekach, jeziorach. Mamy dzisiaj ogromny problem z mikroplastikiem, który przez rzeki, jeziora, morza trafia, no jest zjadany w postaci mikroplastiku też przez ryby, potem które trafiają na nasz stół. Więc to jest ogromny problem społeczny. Zalewanie nas przez plastik, przez śmieci, zużywanie zasobów generalnie także jest ogromnym wyzwaniem i problemem, który towarzyszy zmianom klimatu. I generalnie budowanie gospodarki w obiegu zamkniętym i ponowne przetwarzanie tych samych surowców ma ogromne korzyści i my poznawaliśmy raporty z innych krajów, również jeżeli chodzi o system kaucyjny. Ogromne efekty ekonomiczne.
Jest pani też krytykowana za program Czyste Powietrze. Pojawiają się różne zarzuty w tej sprawie, chociaż teraz jeszcze się pojawił zarzut, że zostały zawężone możliwości dostępu do tego programu.
Przede wszystkim powiem tak, zastaliśmy ten program po latach rządów PiS w bardzo złym stanie. Wczoraj mieliśmy pierwsze zatrzymanie firmy.
No dobrze, ale już minęły 2 lata, pani minister.
I program jest postawiony na nogi. Wprowadziliśmy ten program, zawężone nie jest stosowanie. Te same osoby, które mogły używać w zasadzie ten program, mogą go używać dalej. Są postawione kryteria, które nie pozwalają wyłudzać z pieniędzy z systemu. Wczoraj mieliśmy pierwsze zatrzymanie firmy, szefa, jak czytałam, firmy przez CBA, który wyłudzał pieniądze od ludzi, bo system był tak skonstruowany, że narażał z jednej strony ludzi na niebezpieczeństwo. Ja mam przynajmniej 500 zawiadomień do prokuratury. Jest tego więcej tego typu problemu z rozliczeniem inwestycji, bo wykonawca wziął pieniądze i zniknął. I ściąganie pieniędzy od takich ludzi, to jest o niższych dochodach, bo to są rodziny o najniższych dochodach.
To jest usuwanie kopciuchów.
Wymianę pełną, to są różne. Kiedyś to była albo wymiana kopciuchów, albo termomodernizacja. Teraz robimy kompleksowe modernizacje od termomodernizacji po wymianę kopciucha, tak by też podnosić efektywność energetyczną budynków, a nie narażać ludzi na rachunki grozy. Bo sam wymianę kopciucha na inny system grzewczy bez termomodernizacji mógł podnosić rachunki. Robimy teraz kompleksowo i przede wszystkim postawiliśmy też koszty jednostkowe produktów w tym programie, które nie pozwalają teraz na nadużycia. Musieliśmy też kompleksowo kontrolować wszystkie stare inwestycje, by ludzie, którzy korzystali z dofinansowania, byli pewni, że uzyskają certyfikację Komisji Europejskiej, bo mamy do czynienia z środkami środkami europejskimi i nie będą musieli zwracać grantów. Zastaliśmy taki bagan i to się działo w zasadzie przez ostatnie półtora roku. Dzisiaj mogę powiedzieć, że system jest postawiony na nogi.
W ciągu ostatnich dwóch lat, ile pieniędzy zostało przeznaczone na realizację tego programu? Czy rzeczywiście no, jakieś są dobre wyniki tego programu?
Przez ostatnie dwa lata, można powiedzieć te 2-4-2-5, jak funkcjonuje nasz rząd, uruchomiliśmy w ramach tego programu, w ramach rozliczeń 12 miliardów złotych. 12 miliardów złotych to jest rekordowa kwota. Za rządów moich poprzedników nie osiągano takich wyników. To są rekordowe wypłacone pieniądze na inwestycje w wymianę kopciuchów i termomodernizację budynków. Program, jest dużo mitów i kłamstw, ale program funkcjonuje, realizujemy go na rekordową skalę przez te miliony dwa lat.
Pani minister, ja pamiętam, że w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku Polska 2050, której pani była, no, głosiła bardzo ambitne cele klimatyczne. Neutralność klimatyczna do 2050 roku, odejście od węgla do 2040. Teraz pani musi o tych wszystkich postulatach zapomnieć. Teraz rząd Donalda Tuska zmierza do korekty polityki klimatycznej, do korekty ETS, zatrzymanie ETS-2.
Cele dla nas są dalej ważne. Czy my nie schodzimy z kierunku modernizacji naszej energetyki, procesów transformacyjnych, natomiast uważamy, że niektóre zastosowane środki trzeba zmienić. I tak naprawdę to mój zespół od dwóch lat już pracuje nad tym, by zmienić myślenie trochę Unii Europejskiej, na przykład w obszarze dyrektyw ETS-1, ETS-2. Więc my dalej absolutnie chcemy opierać energetykę o źródła odnawialne i bezemisyjny atom, bo chociażby dzisiaj spójrzmy na to, co dzieje się na świecie. Mamy sytuację, w której ropa i gaz drożeją. Mamy wątpliwości, czy nie zostaną przerwane łańcuchy dostaw, a zasoby w kraju odnawialne zawsze będą odporne na tego typu geopolityczne zachwiania nawet patrząc ekonomicznie jest to zasadne, bo źródła energii produkowane przez wiatr i słońce są po prostu źródłami tańszymi.
Ale niepewnymi, powtarza opozycja.
Największą niepewność mamy ponownie, największą niepewność w ostatnich latach mieliśmy z powodu gazu. W 2022 roku prawie nam się rozkręciła gospodarka z powodu szantażu Putina i naszego uzależnienia od rosyjskiego gazu. I dzisiaj po raz kolejny mamy wątpliwości, dokąd zmierzamy w związku z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Bo znowu mamy problem z rekordowymi wzrostami, nie takimi jak w 2022, ale jednak kolejnymi rekordowymi wzrostami cen gazu, cen ropy. I tak jak powiedziałam, przerwą jednego z ważnych łańcuchów dostaw. Póki co oczywiście nasze dostawy są realizowane, ale według wiedzy, którą posiadam, według tego, co mówił pan minister Motyka, natomiast tu mamy źródła odnawialne i teraz czy niestabilne? Oczywiście takie źródła muszą mieć drugą nogę.
Ale czego rząd nie robili nasze ETS-2, tego dotyczącego budownictwa i transportu.
To zaraz ja tylko dokończę. Do źródeł odnawialnych, to czego nie robili nasi poprzedniczcy, trzeba postawić magazyny energii i magazyny ciepła. I dzisiaj nadrabiamy ten czas, bo faktycznie oni budowali tylko źródła energii, znaczy nie oni, bo to budowała wolne podmioty gospodarcze głównie, ale były budowane źródła energii, nie było stawiane system magazynów do tego i to trzeba wyrównać, żeby efektywność OZE poprawić. Do tego budujemy, przyspieszamy budowę elektrowni jądrowej. I to ma być nasz miks energetyczny w przyszłości, uzupełniony przez paliwa nowej generacji, takie jak biometan, wodór. I to jest nasz miks, który budujemy.
Natomiast mówi tak, polskie ETS-u. Rodziny dzisiaj zabijają wysokie rachunki za prąd, a przyczyną tego są opłaty ETS. Opłaty, które są jakby nakładane na produkcję energii elektrycznej z węgla.
To przypomnę, że to rząd zarządów metu, jeżeli chodzi o ETS, bo mamy dwie rzeczy, ETS 1, ETS 2. Jeżeli chodzi o ETS 1, ona jest w prawie europejskim, zanim myśmy, ten system jest w prawie europejskim, choć on inaczej funkcjonował oczywiście, zanim myśmy weszli do Unii Europejskiej. I wyjście z niego jest niemożliwe. Ale od 2 lat pracujemy, żeby go zmienić, żeby zmniejszyć obciążenia i mamy o to sukces, bo Komisja Europejska pracuje dzisiaj nad rewizją dyrektywy ETS, w tą, którą
znamy. Ale jaki będzie efekt tej pracy, nie wiemy. Nie wiemy, czy rewizja ETS nastąpi.
Wiemy, że będą przedłużone bezpłatne certyfikaty, że mają być dla przemysłu. Mamy już 30% bezpłatnych certyfikatów dla ciepłownictwa polskiego, które jest wyjątkowo duże. Chcemy bezpłatnych certyfikatów dla przemysłów energochłonnych, które borykają się, znaczy muszą konkurować z tanią, dotowaną konkurencją na przykład z Chin. Natomiast i tu pracujemy nad zmianami, które dadzą ulgę takiemu rynkowi jak Polska. No, nasi poprzednicy Pani nie dawali minister, rady tego typu
Pałac
zmian
prezydencki
wprowadzić.
Pałac prezydencki chce, żeby procedowano jego projekt ustawy Tani Prąd. Paweł Szefernaker pisze tak, dzisiaj Polacy płacą za transformację energetyczną nie raz, ale 2, a de facto nawet 3 razy. W cenie energii jest zawarty koszt systemu ETS. Bezpośrednio na rachunku poprzez opłaty mocową, OZE i kogeneracyjną. Ojej, strasznie trudne. Po trzecie, poprzez VAT naliczany także od tych opłat, czyli realne podwyższenie całkowitego kosztu. Prezydent mówi, ceny energii są zbyt wysokie.
No to po kolei, bo jeszcze skończę tylko, że jeżeli chodzi o dyrektywę ETS 2, to oczywiście pracujemy nad tym, żeby ją dalej oddalić w życie. Ona została przyjęta za rządów naszych poprzedników w Europie i nie zrobili kompletnie nic, no,
wbrew
żeby ją
programowi Polski 2023 roku.
Nie.
Są ambitne cele klimatyczne.
Nie, ale to nie znaczy, że nie sięgamy po zmiany. Ja mówię o tym i o tym rozmawiam z kolegami z innych krajów europejskich, ostatnio z Niemcami, z Francją w ramach Trójkąta Weimarskiego, że nie ma sensu przekładać z kieszeni do kieszeni. Z jednej strony obciążając ludzi podatkami, z drugiej strony dając ich z tych wpływów pieniądze na transformację, tak? Bo można to zrobić prościej. Można to zrobić nie przekładając pieniędzy z kieszeni do kieszeni, tylko inwestując wygospodarowane środki. Natomiast Unia trochę tak działa, że właśnie jak mówię. Natomiast co do
projektu prezydenckiego,
to on mówi tak, pieniądze z ETS-u przeznaczmy na obniżenie podatków. No to my, oni chcą ten ETS, czy go nie chcą? Bo z jednej strony sami zablokowali ustawę w 23. Solidarnej Polski wyjścia z ETS-ów, mówiąc, że to jest niemożliwe. Teraz mówią, wyjdźmy z ETS-u, ale jednocześnie kładą na stół ustawę prezydencką, mówią z ETS-u, który wpływa do polskiego budżetu, tak, częściowo, obniżmy VAT i akcyzę. Gubię się w tych pomysłach naszych kolegów, ale oczywiście, jeżeli chodzi o opodatkowanie prądu, no to tu pytanie należy skierować do ministra finansów i ministra energii. Nie, no bo ja nie jestem władna takich tego
tak,
typu
rozumiem,
decyzji.
Rozumiem, że będzie biorąc pod uwagę ubytek w wpływach podatkowych, nie, znaczy, po takiej zmianie.
To trzeba znaleźć przestrzeń budżetową. Dzisiaj mamy sytuację bardzo trudną. Już kończąc, mamy bardzo trudną i znowu, nie dlatego, że mamy ETS. Zachwianie nam grozi cenowe w energetyce z uwagi na wzrost kosztów gazu, ropy.
No właśnie, zaczęliśmy robić szantażem zapasy gazu, bo Komisja Europejska wzywa, żeby się szykować na kryzys.
My utrzymujemy cały czas na wysokim poziomie, bo mamy też taką rezerwę strategiczną, więc te magazyny staramy się na wysokim poziomie systematycznie utrzymywać. Też mamy własne wydobycie, więc dywersyfikujemy tu, na ile się
ministra
da sytuacja.
Ministra Klimatu i Środowiska Paulina Henning-Kloska była gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję, pani minister.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacja, a po informacjach Grzegorz Sroczyński i Mariusz Jałoszewski.
Reklama. W RTV Euro AGD nowa generacja robotów sprzątających Roborock. Flagowy robot nowej generacji Roborock Saros 20 Complete. Inteligentna nawigacja, smukła konstrukcja i potężna siła ssąca sprawiają, że sprzątanie staje się wyjątkowo proste. A tobie oddaje to, co najcenniejsze. Czas. Saros 20 Complete. Teraz za 5499 zł. Nowych robotów sprzątających Roborock szukaj w sklepach Euro i na euro.com.pl.
Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś awokado zielone, jedna sztuka, cena przed obniżką 6,49. Z kuponem Lidl Plus 3,24 za sztukę przy zakupie dwóch. Truskawki 500 gramów, cena przed obniżką 17,99. Teraz 11,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 8,99 za opakowanie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Wielkie i mocne okazje w MediaMarkt. Laptop HP Omnibook 5 AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3899. Teraz za 3599 zł. Dodatkowo produkt z akcji Więcej za mniej. MediaMarkt.
W PKO Banku Polskim poszli na rękę przedsiębiorcom.
A więc przydałoby ci się konto firmowe? I że szybko? Na jutro? Nie, na dzisiaj. Nie ma sprawy. Wejdź na pkobp.pl i otwórz konto firmowe. M-Obywatela masz? Masz. To zajmie tylko chwilę. Biznes nie lubi czekać. Zwłaszcza twój biznes.
Otwórz konto firmowe z M-Obywatelem. PKO. Twój bank polski. Szczegóły o koncie firmowym na pkobp.pl/firmy.
Bo w Media Expert taniej masz.
Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
Oszczędzam.
O, a ile?
300 zł. W apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Castorama. Teoria
i praktyka.
W teorii ogród jest taki, jak zaplanujesz.
Ale w praktyce plan lubi się zmieniać. Dlatego teraz w Castoramie każdy 1000 wydany na produkty ogrodowe zamieni się w kupon o wartości 200 zł na kolejne zakupy. Akcja trwa do 3 kwietnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Słońce świeci, trawa rośnie, a ptaszki ćwierkają, że w Leroy Merlin ruszyła ogrodowa promocja. Bo teraz 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 zł na ogród wydajesz. Kupujesz meble, grille, rośliny, sprzęt ogrodniczy lub inne produkty do ogrodu i jesteś stówę do przodu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Ty też poczuj wiosnę na swoim balkonie. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8:22. Informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Dzięki systemowi kaucyjnemu jest dużo więcej zwrotów plastikowych butelek niż było ich w koszach na plastik, mówiła w poranku Tok FM ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odpowiadając na zarzuty, że są problemy z systemem kaucyjnym. Do żółtych koszy na plastik trafiało 30% butelek PET wprowadzanych do obrotu. Dzisiaj zwroty są na poziomie 50-60%, podkreśla szefowa resortu klimatu. Są skargi, że system wciąż nie działa prawidłowo, albo że butelkomaty nie działają. Dzisiaj ministra spotyka się z operatorami systemu, by omówić problemy logistyczne. Ceny ropy naftowej znów mocno rosną w reakcji na sprzeczne sygnały docierające na rynki ze Stanów Zjednoczonych i Iranu w sprawie zakończenia trwającego od kilku tygodni konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wzrosty są mniej więcej 2%. Biały Dom zapowiedział, że jeśli Iran nie zawrze porozumienia i nie zrozumie, że został pokonany, prezydent Donald Trump gotowy jest rozpętać piekło. Przywódcy Korei Północnej i Białorusi Kim Jong-un i Aleksandr Łukaszenka podpisali w Pjongjangu traktat o przyjaźni i współpracy, ogłaszając fundamentalnie nowy etap we wzajemnych relacjach w obliczu zachodnich sankcji, informuje agencja AFP. Do podpisania traktatu doszło podczas pierwszej oficjalnej wizyty białoruskiego dyktatora w Korei Północnej. Teraz czas na sport.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dwie przeszkody dzielą naszych piłkarzy od wyjazdu na Mundial. Pierwszą z nich musimy pokonać dziś wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie. To Albania, z którą męczyliśmy się 3 lata temu w eliminacjach do Euro. Presja jest duża, ale na pewno nie sparaliżuje naszych piłkarzy, zapewnia wracający do kadry po kolejnej kontuzji Jakub Moder.
Zawsze jest presja i nie da się od tego uciec, ale myślę, że każdy zawodnik w reprezentacji grał już takie mecze mniej lub bardziej ważne i myślę, że każdy indywidualnie potrafi sobie z tą presją poradzić. Więc myślę, że mentalnie też będziemy do tego meczu gotowi.
Moder zapowiedział, że spodziewa się dziś trudnego spotkania.
Jak zawsze przeciwko Albanii nie będzie łatwo. Wiemy, że bardzo dobrze się bronią, bardzo mało tracą bramek, więc kluczem będzie przełamanie tej defensywy i znalezienie sposobu na to. Po analizach, które mamy i po treningach mamy na to jakiś plan i sposób ale wszystko wyjdzie na boisku, wyjdzie w praniu.
Mecz z Albanią na Stadionie Narodowym dziś o 20:45. W drugim półfinale w naszej ścieżce barażowej Ukraina zagra w Walencji ze Szwecją. W Europie rozpoczyna się walka o 4 miejsca na Mistrzostwach Świata, a ostatnie 2 wyłonią baraże interkontynentalne w Meksyku, które przy okazji będą próbą generalną dla mundialowych stadionów w Monterrey i Guadalajarze. Boliwia zagra dziś z Surinamem, a zwycięzca tego pojedynku zmierzy się w decydującym starciu z Irakiem. W drugim meczu Nowa Kaledonia zmierzy się z Jamajką, tu na zwycięzcę czeka Demokratyczna Republika Konga. Francuz Dorian Godon wygrał 3. etap wyścigu dookoła Katalonii, którego jest liderem przez kilkanaście ostatnich kilometrów. W dwuosobowej ucieczce był Belg Remco Evenepoel, który przewrócił się kilkaset metrów przed metą. A jednodniowy kolarski klasyk Ronde van Breche wygrał Holender Dylan Groenewegen. Stanisław Aniołkowski finiszował na bardzo dobrym 4. miejscu. Znamy już 3 drużyny, które zagrają w półfinałach play-off w Ekstraklasie koszykarek. Ślęza Wrocław po raz 3. pokonała wczoraj Energię Toruń, AZS UMCS Lublin po raz 3. Wisłę Kraków, a Enea Gorzów Wielkopolski po raz 3. VW Gdynia. Bardziej zaciętą rywalizację mamy w ćwierćfinale pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec i AZS-em Politechniką Poznań. Zagłębie wygrało wczoraj 74-71 i przegrywa, ale już tylko 1-2. A za chwilę prognoza pogody.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
W pogodzie gwałtowna zmiana, sporo chmur dzisiaj i deszcz od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Pogórny, Śląski, Małopolskę. Na południu może padać intensywnie. Śnieg możliwy na Przedgórzu od 6 stopni nad morzem, około 9 w centrum, do 14 na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich będzie chłodniej, tam od 2 do 5.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Mariusz Jałoszewski, OKO.press. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A na łączach Grzegorz Sroczyński, portal zero.pl, współautor podcastu Sabat Symetrystów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A ja chciałam rzucić takie hasło, moje ulubione, i może byście się do tego odnieśli, może macie refleksję na ten temat. O wyniku wyborów w 27 roku zdecyduje cena energii elektrycznej, rachunki za prąd, poczucie ludzi, czy naprawdę żyje im się lepiej, czy finansowo jakoś ogarniają rzeczywistość, bo też jest wiele zagrożeń, konflikt na Bliskim Wschodzie. Ludzie patrzą na ten w ten sposób, że po prostu patrzą na swoje rachunki, a niekoniecznie zastanawiają się, czy winny jest Donald Trump, czy ktoś inny. Mariusz.
Czy nie wiem, na ile właśnie wzrost opłat za energię będzie miał wpływ. Będzie miał jakiś, tak? Są jeszcze inne zmiany, sytuacja na świecie, która jest dynamiczna, sytuacja w kraju i polaryzacja, którą cały czas mamy, ale aczkolwiek ceny energii mają coraz większe znaczenie w dyskusji wśród tak zwanej klasy średniej, jeśli mamy taką w ogóle klasę w Polsce, tak? To jest zaczyna być coraz bardziej odczuwalne, bo słuchałem pani minister, która była tutaj wcześniej w studiu, tak się nie do końca zgadzam, że pensje rosną i rosną ceny energii, to się wyrównuje. Wzrost ceny energii jest coraz bardziej odczuwalny, tym bardziej, że osoby, które ciut więcej zarabiają, nie dostają żadnych dopłat. I jeśli ja jeszcze pamiętam, płaciłem za dwa miesiące za prąd 200 parę złotych, to teraz płacę 600 parę złotych plus duże wyrównanie.
No, pani minister twierdziła, że w zasadzie te wzrosty cen to się mieszczą w granicach inflacji i wzrostu płac.
No tak, ale jak ja widzę na budżet, a pensje nam stoją w miejscu cały czas. I jak ja widzę, jak od czasu epidemii, kiedy inflacja wystrzeliła i później była wojna w Ukrainie, surowce poszły też w górę, to obniżył się wszystkim standard życia w jakiś sposób. I te ceny energii mają duże znaczenie, bo gaz, wiele mieszkań i osiedli jest ogrzewanych na gaz. Nie rozwija się infrastruktury miejskiej, ciepłowniczej w Warszawie, odpowiada za to prywatna firma, która nie inwestuje, tak? I te wszystkie nowe osiedla to są oparte na gazie, a ceny gazu są wysokie, energia z gazu jest wysoka i tak jak teraz ja muszę dopłacić za okres zimowy, którą mieliśmy ciężką zimę, kilka tysięcy, no to plus normalne opłaty, no to to są poważne kwoty, tak? I jeśli ja teraz zaczynam myśleć poważnie o cenach energii, śledzę, ile kosztuje ten ETS, tak? On nie kosztuje tak dużo, jak mówi PiS, ale kosztuje, ma wpływ na cenę energii, a przede wszystkim ma wpływ na tego przemysłu ciężkiego, no to może mieć znaczenie, tak? Poza tym pamiętajmy, że progi podatkowe też są zamrożone i my płacimy więcej podatku i jeśli kilka lat temu osób, które płaciły powyżej tego drugiego progu podatkowego było kilkaset tysięcy, to teraz jest prawie 2 miliony. A rząd mówi, że nie będzie obniżał tych, nie będzie podwyższał tych kwot wolnych.
Bo dług publiczny gwałtownie rośnie,
dokładnie.
I deficyt jest gigantyczny.
Ale to wszystko powoduje, że tradycyjnie jakby wyborcy tych partii centrowych zaczynają się zastanawiać, czy to jest właściwa droga, tak? Bo z jednej strony mamy komunikat, że się świetnie rozwijamy, zielona wyspa, będzie dobrze, a z drugiej strony ludzie widzą, jak rosną obciążenia, tak? I każdy sobie zaczyna to przekładać na to, ile mu zostaje de facto w portfelu po zapłacie wszystkich dań. Pierwsze pół roku każdego roku kalendarzowego to de facto jest, pracuje się na różne daniny i opłaty na podatki, niepodatki, składki, nieskładki.
Grzesiek, jak ty na to patrzysz? Odczucia społeczne, no bardzo, jeśli chodzi o warunki życia.
Bardzo podobnie. No jeśli pani minister opowiada, że ceny energii rosną razem z inflacją i wszystko jest w porządku, to jest to jakieś przebywanie na Marsie. No. Już nie mówiąc o tym, jak to jest, jak mocny to jest strzał w kolano od takiej zwykłej strony PR-owej. No przecież odczucia ludzi są zupełnie inne, ale to nie jest tak, że ludzie głupie są, a statystyka mówi coś innego. No to Gomułka nam wjeżdża, prawda, jego lokomotywy. No przepraszam, no ludzie widzą ten wzrost w rachunkach, o czym ty świetnie opowiedziałeś. Także ta sama sytuacja jest w przypadku porodówek i kompletnej dezynwoltury, jeśli chodzi o służbę zdrowia. No to znaczy pan premier uważa, że może się komunikować wyłącznie ze swoim elektoratem w dużych miastach, którzy oczywiście z limitami w służbie zdrowia sobie poradzi i można mieć w nosie całkowicie elektorat na prowincji, który sobie z tymi limitami nie poradzi. To tych ludzi uderzy wprowadzanie limitów, które dał PiS. Ja przypomnę słowa Tuska. Nic, co było dane, nie zostanie odebrane. W tej chwili rząd próbuje odebrać limity w opiece ambulatoryjnej, czyli gastroskopia, kolonoskopia, wizyty u specjalistów, które dał PiS ludziom. Ja nie rozumiem, jak można z taką beztroską jechać na ścianę i uważać, że nie wiem, rozliczenia im dowiozą wynik wyborczy, nie wiem, posadzą Morawieckiego, ludność się ucieszy i w 2027 roku minister Żurek da nam władzę. Są chyba takie kalkulacje, bo jakoś inaczej mi się to zupełnie nie spina.
No tak, oczywiście zawsze pojawia się pytanie, skąd wziąć na to pieniądze, bo wielu ekspertów zwraca uwagę, że dziura w NFZ-cie ma związek z bardzo korzystną waloryzacją pensji lekarzy. I teraz oczywiście tak, jak ja mówię coś takiego, to ktoś zaraz pomyśli, a chcę lekarzom odebrać. Nie, ja nie chcę odbierać lekarzom.
Ale to jest nieprawda, Dominika.
To akurat jest prawda.
Dominika, nie jest to prawda.
Waloryzacja
nakłady
jest
w Polsce na służbie
korzystna.
Nie. Nakłady w Polsce na służbę zdrowia należą do jednych z najniższych w Europie. Po prostu są niskie nakłady na służbę zdrowia. Oczywiście jak są niskie nakłady, to większość zżera, dorzucasz do worka, większość zżerają pensje. Ale po prostu nakłady są za niskie. No, popatrzysz na wszystkie kraje dookoła, mają wyższy procent PKB na służbę zdrowia niż my. No, po prostu jest ścibolenie na NFZ-cie, bo jest takie założenie, że ludzie sobie poradzą. No, to się powoli kończy.
Mariusz, czy rzeczywiście nie ma tutaj tego dylematu? A ja uważam, że jest. Skąd wziąć na to pieniądze? Znaczy, dla mnie ten dylemat istnieje.
Jest dylemat, bo zgadzam się z redaktorem Sroczyńskim, że służba zdrowia jest od zawsze niedoinwestowana. Tych pieniędzy cały czas brakuje, tak? I nie możemy przez te lata znaleźć jakiegoś sposobu, żeby problem rozwiązać. Brakowało tych pieniędzy, będzie brakować. Ale z drugiej strony Polska stoi przed dużymi wyzwaniami, bo chociażby te ceny energii, to musimy po prostu przejść przez transformację energetyczną. Pytanie też, kto za to zapłaci. No to są właśnie też te różne opłaty, które mają pomóc finansować nam przejść do zielonej energii, tak? Ale to mamy tak, energetykę, koszty dystrybucji, bo też musimy zmodernizować te wszystkie sieci przesyłowe. Do tego mamy wojsko, tak? Potężne pieniądze, które musimy wpompować na modernizację wojska. Jeszcze nie mamy do końca wybudowanej całej infrastruktury kolejowo-transportowej. Musimy też rozwijać te wszystkie połączenia gazowe, elektryczne, bo musimy mieć bezpieczny system. Na to wszystko potrzeba dużo pieniędzy. Jak człowiek tak policzy, to się zastanawia, skąd na to wziąć. No to pozostają nam kredyty albo opłaty, tak? Unia na wszystko nie dołoży. I to jest dylemat, bo rząd nie jest w prostej sytuacji. Co zrobić? Bo ta kołdra jest krótka, a wydatki, które musimy ponieść, są gigantyczne. Jeśli chodzi o ETS, to nie mają dużego pola manewru, bo inne kraje się na to nie zgodzą, bo to ma plusy i minusy, bo dzięki temu mamy czystsze powietrze, ale z drugiej strony możemy zacząć gospodarkę i będziemy tylko konsumentami, którzy będą ściągać towary z Chin czy z Indii, tak? Więc to nie jest prosty dylemat do rozwiązania. Aczkolwiek no, potrzeby są w tej chwili bardzo ogromne na wielu kierunkach.
Ja przepraszam, jeśli mogę jeszcze powiedzieć dwa słowa. No, mówicie o kołdrze jest krótka, to jest prawda. Natomiast jeżeli pan premier i rząd rozdaje prezenty najzamożniejszym Polakom, obniżając składki zdrowotne informatykom, którzy zarabiają po 30 tysięcy miesięcznie, bo na tym polegała obniżka składki zdrowotnej dla firm, no to kołdra tym bardziej jest krótka. Być może pieniędzy należałoby szukać w innym rozłożeniu obciążeń podatkowych i na przykład we wprowadzeniu podatków, które by objęły osoby, które jak minister Kropiwnicki mają po 12 mieszkań i od wynajmu płacą 8,5%. No ja tego nie rozumiem. Dlaczego ja na etacie z pracy płacę prawie 40% od swojej pracy, a pan minister Kropiwnicki od 12 mieszkań płaci, dobra, 12,5%, bo prawdopodobnie przekracza próg tam 120 tysięcy. Dokładnie 140 tysięcy zarabia.
No nie jest pewne, bo on ma te mieszkania w takim regionie, gdzie ceny wynajmu są niższe niż, dajmy na to, w Warszawie. Tak zaznaczmy tak, tylko ten element jeden.
Tak. No ja mam na świeżo zarobki roczne ministra Kropiwnickiego 740 tysięcy rocznie. 740, z tego 140 tysięcy to jest najem,
a reszta to są rzeczywiście, masz rację.
Uczestnictwo w różnych gremiach państwowych, publicznych.
Dobrze, tylko jest jeden podstawowy problem. Mianowicie Karol Nawrocki, wybrany przez Polaków na prezydenta, oświadczył, że nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki. To tak tylko wspominam dla porządku, jeśli chodzi o realia naszych planów.
To jest wspólna zasługa populizmu polskiej klasy politycznej, która opowiada, że można najbogatszym trzymać niskie podatki i robią to ręka w rękę Donald Tusk i Karol Nawrocki. No przecież te prezenty, obniżka dla sektora beauty i różne tego typu historie, no to jest wszystko, to wmawianie ludziom, że są jacyś Grzesiu, uciemiężeni przedsiębiorcy.
Muszę jednak dodać dla porządku, że została uchwalona nowelizacja ustawy o fundacjach rodzinnych, która jest takim sposobem na oszczędzanie podatkowe dla osób najbardziej zamożnych. No i to uszczelnienie systemu zostało przez prezydenta odrzucone. Więc to tak dla pełnego obrazu, ale musimy na chwilę zatrzymać naszą dyskusję. Teraz informacja, a po informacjach wrócimy do rozmaitych innych tematów.
Reklama. Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład telewizor Samsung 65 cali Neo QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4599 zł. Teraz za 4199. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Panie Pascalu, a jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowe sprzęty do Media Expert, a później tylko odkurzyć, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
A no, to u mnie podobnie.
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
W Carrefourze na Wielkanoc świeżo i smakowicie.
Banany 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 marca. Cena przed obniżką 6,99. Zapraszamy do Carrefoura również w tę niedzielę.
Jak święta kocham, wybieram Kaufland. Wielkanoc oczywiście w Kauflandzie. Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card. 3 kilogramy na osobę, a polskie ogórki gruntowe kilogram tylko 12,99. Tak. Polskie ogórki gruntowe, kilogram tylko 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Wielkie i mocne okazje w MediaMarkt. 65-calowy telewizor QLED 4K Peak. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 2199. Teraz za 1699 zł. Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania. MediaMarkt.
Zrób wielkanocne zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł i odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy. Akcja od 27 do 29 marca. Realizacja ebonu od 2 do 4 kwietnia. Szczegóły na carrefour.pl.
Agnieszka Holland, profesor Norman Davis, profesor Michał Rusinek. Ich i wielu innych znakomitych gości spotkasz na Europejskim Forum Nowych Idei w Warszawie. EFNI Wiosna to 2 dni rozmów o przyszłości Polski. Jak budować pozycję w Europie? Jak wykorzystać kulturę i cyfryzację? Co z rynkiem pracy i przemysłem obronnym? Będą o tym rozmawiać liderzy biznesu, nauki, kultury i polityki. 14-15 kwietnia, Warszawa. Zapisz się na wiosna.efni.pl.
Przeceny na święta w Media Expert, a do tego na produkty w akcji. Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Czas na Lidlową rewolucję cenową. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pieluszki Lupilu Premium. Czwórki 46 sztuk w nowej cenie regularnej. 19,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 32,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
Lidl, to się opłaca.
Czwartkowe voucherobranie w Biedronce. W ten czwartek zgarnij voucher o wartości 15 zł. Tak, 15 zł. 26 marca zrób jednorazowe zakupy za minimum 75 zł i odbierz 15 zł w formie vouchera na kolejne zakupy w Biedronce. Limit? Jeden voucher na transakcję. Voucher wykorzystasz w niedzielę 29 marca przy jednorazowych zakupach za minimum 99 zł. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.41. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Projekt w sprawie programu SAFE autorstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego to nie konkurencja dla prezydenckiej propozycji, ale jej rozwinięcie. Przekonywał w poranku TOK FM poseł PSL-u Andrzej Grzyb.
To wprowadzenie dodatkowej możliwości finansowania nie tylko zakupów na rzecz Polskich Sił Zbrojnych, ale również na rzecz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz również na rzecz rozwoju medycyny pola walki, tak to nazwę.
Ludowcy swój projekt w sprawie SAFE złożyli w Sejmie w tym tygodniu. Rozszerzyli w nim liczbę podmiotów, które obejmą działania funduszu zarządzającego pieniędzmi. Byłby on przeznaczony na cele związane z bezpieczeństwem i miałby być zasilany przede wszystkim zyskami generowanymi przez Narodowy Bank Polski. Ministrowie spraw zagranicznych państw państw grupy G7 spotykają się dzisiaj we Francji. Będą rozmawiać o tym, jak porozumieć się ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie, jednocześnie troszcząc się o Ukrainę i mieszkańców Strefy Gazy. Jutro do rozmów dołączy sekretarz stanu USA Marco Rubio. A wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance przyleci na Węgry w kwietniu, zaledwie kilka dni przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju, aby zademonstrować poparcie dla premiera Viktora Orbana. Informuje o tym Politico. Otwarte lobbowanie za przywódcami innych państw było sprzeczne z wieloletnią tradycją amerykańskiej administracji, która co do zasady nie mieszała się do polityki wewnętrznej innych państw, podkreśla portal. Orbana poparł już jednak we wpisie w serwisach społecznościowych Donald Trump. W tym tygodniu z premierem Węgier spotkał się też polski prezydent Karol Nawrocki. Gry komputerowe dla rosyjskich służb, narzędzie werbunku jednorazowych agentów, alarmują eksperci. Gry online zapewniają dostęp do dużej liczby użytkowników, a powiązane z nimi kanały komunikacji nie są dostatecznie monitorowane pod kątem bezpieczeństwa państwowego. Maraton w Londynie cieszy się tak dużym zainteresowaniem biegaczy, że od przyszłego roku organizatorzy planują wydłużyć imprezę. Może ona potrwać 2 dni. Dzięki temu liczba uczestników zwiększy się do 100 tysięcy. O miejsce w tegorocznej edycji ubiegało się ponad 1 milion osób. Sporo chmur dzisiaj i deszcz. Od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę po Górny Śląsk i Małopolskę. Śnieg możliwy jest na Przedgórzu. Od 6 stopni nad morzem, około 9 w centrum, do 14 na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich będzie od 2 do 5.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, studium Mariusz Jałoszewski, OKO.press, na łączach Grzegorz Sroczyński, portal zero.pl, Sabat Symetrystów. Słuchajcie, 2 zdania, bo jeszcze chciałam porozmawiać o sprawach prawniczych, ale 2 zdania jeszcze o propozycji Lewicy, która proponuje zmiany dotyczące podatku od nieruchomości. Toczy się też dyskusja o podatku katastralnym. Argumenty są takie, że jeżeli ktoś ma dużo mieszkań, nie płaci podatku dochodowego w zasadzie, no to jednak powinien trochę więcej dokładać do wspólnej kasy. Grzesiek, co ty sądzisz na ten temat?
Sądzę, że najwyższy czas, żeby taki podatek wprowadzić. Lewica proponuje 1,5% od mieszkania powyżej drugiego. Czyli spokojnie każdy, kto ma mieszkanie po babci i wynajmuje, takich ludzi jest sporo, dokłada sobie trochę z tego wynajmu do pensji, was nie dotknie ten podatek. Dotknie ludzi, którzy mają 3, 4, 5, 10 mieszkań. Dotknie polskich polityków, bo przypomnę, że średnia mieszkaniowa na łebka w polskim Sejmie jest dwukrotnie wyższa niż średnia w polskim społeczeństwie i z czegoś to wynika. Po prostu politycy inwestowali w beton, tak jak wielu ludzi, którzy miało pieniądze. Ja policzyłem, ponieważ rozmawiałem ostatnio z posłem Kropiwnickim o tym, co on by zrobił, gdyby taki podatek go objął. On ma, tak jak mówiłem, 12 mieszkań, wpisuje je uczciwie w swoje oświadczenia majątkowe. No i on by płacił mniej więcej 45 tysięcy rocznie takiego podatku katastralnego. Ja go zapytałem, czy to by spowodowało, żeby jakoś, nie wiem, no przewrócił się, gospodarczo umarł, w sensie, no nie wiem, musiał nagle sprzedać te wszystkie mieszkania. Powiedział, że oczywiście nie. Co więcej, powiedział, nie wiem, czy szczerze do końca, ale powiedziałby, że nawet podniósłby rękę za tym podatkiem, gdyby miał, właśnie tu jest to zastrzeżenie, gdyby miał poczucie, że to ma sens. No, podejrzewam, że oczywiście osoby posiadające mieszkania nie będą miały poczucia, że to ma sens w dużej większości, ale naprawdę tego typu podatki nie tylko służą temu, żeby były pieniądze, więcej pieniędzy do budżetu. To będą 2-3 może miliardy. Z czasem pewno więcej, jak ten podatek by dochodził do tych swoich górnych progów, bo on ma mieć też schodki takie, żeby nie od razu. Ale ten podatek ma też taką funkcję, żeby trochę zniechęcić zamożnych Polaków do walenia całej kasy w beton. No, to znaczy, żeby, nie wiem, no może zainwestujcie w jakieś startupy, może zaryzykujcie trochę bardziej w innych miejscach, a nie tylko napędzając ceny nieruchomości. No bo oczywiście to się kończy tym, że ceny nieruchomości nieustannie rosną, a przeciętna polska rodzina po prostu patrzy na ceny w Warszawie, widzi 18 tysięcy tysięcy i po prostu łapie się za łeb i potem ląduje w osiedlach łanowych na obrzeżach miasta, gdzie nic nie ma. No.
Mariusz Jałszewski.
Znaczy, zgadzam się z tym, że trzeba jakoś opodatkować ten rynek spekulacyjny na nieruchomościach, że to nie może być biznes, bo prawo do mieszkania jest konstytucyjnym prawem i one powinny być zagwarantowane. W tej chwili przeciętnych obywateli nie stać na zakup własnego mieszkania, zwłaszcza w dużych miastach. Warszawa to już jest kosmos, bo my mówimy o cenach zakupu, ale też ceny najmu są wysokie w Warszawie. No to jest, trzeba mieć ileś tysięcy, żeby sobie wynająć nieduże mieszkanie, tak? I jak mają tutaj młodzi ludzie wystartować, albo osoby, które mniej zarabiają, mają się utrzymać, mają większość dochodu przeznaczać na mieszkanie. Aczkolwiek trzeba było tu podejść ostrożnie, bo jak się wprowadzi raz kataster, to później będzie pokusa, żeby tam zwiększać obciążenia fiskalne. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji.
Tak,
no bo że ja będę płacił, większość ludzi, którzy mają mieszkania na kredyt, jeszcze będę płacił podatek od tego, że kredyt mam, bo to de facto będzie podatek od kredytu.
Ale nikt tego nie proponuje. Ja skończę.
Ale ja mówię o otwarciu furtki. Jak się wprowadzi katastrof, to tak będzie. A z drugiej strony, no mamy dzisiaj te podatki nieruchomości, one nie są wysokie, bo to jest w Warszawie to nam, takiegoś przeciętnego mieszkania to jest kilkaset, nie wiem, pomiędzy 100 a 200 zł. No ale też w tych projektach, jak są wyliczenia, to już by rosło do 1000 zł. I teraz ja cały czas patrzę na tych wszystkich obciążeniach fiskalnych i na te daniny, ponieważ to wszystko rośnie, a pensje nie rosną tyle, żeby to wszystko kompensować. Jest pewien taki poziom wyporności w społeczeństwie, do którego są akceptowalne różne podwyżki, jeśli nam wszystko rośnie, a zwłaszcza ceny energii. Jak rosną ceny energii, rośnie inflacja. Rośnie żywność, wszystko rośnie. To wcześniej czy później populiści przyjdą i po prostu przejmą władzę. Ale słuchajcie, nie tylko w Polsce, tylko dotyczy całego Zachodu, tak? Bo nie tylko w Polsce jest ten problem drożyzny.
Słuchajcie, bo chciałam jeszcze was zapytać o tę decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że sam fakt powołania przez neo-KRS nie może być powodem do kwestionowania statusu neosędziego, a jednak taki przypadek, jak zrozumiałam na przykład, jeśli chodzi o rozwód i sprawę z Giżycka, no to było coś takiego, że sędzia uznała, że rozwodu nie było, bo to był neosędzia i nie badała wcale, kim był ten neosędzia i czego dokonał, tylko sam faktu powołania przez neo-KRS. I pytanie właśnie, jakie znaczenie ma ten wyrok? Wydaje się, że nie ma żadnego porozumienia w sprawie Sądu Najwyższego, bo tu jest największy problem, bo jednak ten status neosędziów w Sądzie Najwyższym jest kwestionowany przez TSUE i nie tylko. No i jak to będzie dalej wyglądało? Grzesiek Sroczyński.
To jest ważny wyrok, spodziewany, ponieważ taka jest logika kolejnych orzeczeń Unii, która próbuje chłodzić najgorsze zapalczywe grupy po obu stronach barykady. Przecież po wyrokach, w których sędziowie ci najbardziej tacy zaangażowani politycznie kwestionowali wyroki neosędziów i zwykłym ludziom robili kuku, co właśnie próbuje ukrócić TSUE, pan minister Żurek był zachwycony. No. Wzywał do tego, żeby neosędziowie w sprawach cywilnych nie przychodzili do pracy. Przestańcie w ogóle sądzić te sprawy, dlatego że przecież te wyroki, jak widać, są nieistniejące. To się wszystko wali, to znaczy TSUE jasno mówi, że tak nie wolno. I moim zdaniem niestety polska klasa polityczna oczywiście będzie dalej swoją polaryzację uprawiać i na sądach robić biznes polityczny. Co robią zarówno ziobryści, jak i pan minister Żurek, opowiadając tego typu rzeczy. No, o nieistniejących wyrokach przecież słyszeliśmy wiele razy, o tym, że neosędziowie to nie sędziowie, o tym, że w Warszawie de facto neosędziów zesłano do getta, w których oni nie sądzą spraw, tylko jakieś tam papierki przesuwają. Tak jest w Warszawie, bo pani prezes sądu jest od Żurka, więc zrobiła tak jak... No w związku z czym wszystko trwa dłużej oczywiście.
Grzesiu, jednak muszę tutaj dodać jedną rzecz.
Poczekajcie, bo ja tylko chcę dokończyć. TSUE jasno mówi, że nie można kwestionować statusu neosędziów z powodu wadliwości KRS. Neosędziowie są sędziami, chroni ich immunitet sędziowski. Ustawa, którą proponuje Żurek, jest do kosza, ponieważ ona traktuje ich zbiorczo, dzieli na jakieś grupy, ale de facto pan minister przesuwa neosędziów w inne miejsca, więc ten pomysł się wali, powinna polska klasa polityczna usiąść i się dogadać w sprawie sądownictwa, co oczywiście nie nastąpi.
Tak, oczywiście się zgadzamy. Ja chcę tylko dodać, że jednak toczy się proces Sławomira Nowaka, polityka, byłego polityka Platformy Obywatelskiej. Tę sprawę prowadzi neosędzia Iwona Szymańska w Sądzie Okręgowym w Warszawie, więc nie jest tak, że wszyscy neosędziowie są odsuwani od poważnych spraw. Ona sama się chciała odsunąć, a sędzia, którego statusu nikt nie kwestionował, uznał, i to dwukrotnie chyba uznano, że absolutnie Iwona Szymańska ma dalej tę sprawę prowadzić. To tak dla porządku, że to jednak może wyglądać czasami trochę inaczej. Mariusz Jałoszewski.
Nie zgadzamy się tutaj niestety. Ja w tej kwestii uważam, że ten wyrok TSUE nic nie zmienia. Po prostu ten wyrok TSUE potwierdza to, co już wynika z orzeczeń polskiego Sądu Najwyższego, że status, nie można kwestionować statusu sędziów sądów powszechnych, bo to jest ważne.
Tak, sędziów chodzi sądów o sądy powszechne, tak, a nie Sąd Najwyższy.
Że tylko na podstawie tego, że powoła ich KRS, trzeba badać okoliczności powołania. I to się dzieje. Wszystkie testy robione na niezależnych sędziów są oparte o badanie okoliczności powołania i uwikłania ich we współpracę z
ale wyrok z Giżycka, przepraszam, ale tylko
skończę,
nie jest taki.
No, redaktorze, skończę, redaktorze, redaktorze, wszystko powiem. Takie wyroki jak z Giżycka są jednostkowe. Całe orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące testów na niezależność opiera się właśnie na tych kryteriach badania okoliczności. Teraz tak, to mamy uchwałę Sądu Najwyższego ze stycznia 2020 roku. Ile lat temu? Dokładnie to samo, co powiedział TSUE. Mamy też wyrok ETPCZ w sprawie Islandii, stary, który też mówi, że trzeba badać te okoliczności powołania. To prawda, ten wyrok nie został wykonany przez Islandię, bo tam cofnięto de facto nominację. Teraz tak, ten wyrok nic nie mówi w sprawie projektu ustawy. Możemy to zrobić. I teraz tak, dla mnie tutaj ważnym autorytetem jest profesor Łętowska, która to właśnie to wszystko mówi. I ja tu nie widzę żadnego problemu. Kwestia rozwiązania statusów na sędziów będzie decyzją polityczną. Tylko i wyłącznie. I teraz to nie dotyczy Sądu Najwyższego. Żebyśmy pamiętali, wyroki nieistniejące dotyczą Sądu Najwyższego. I teraz tak, ani wcześniej SN, ani projekt ustawy nie mówi, że wyroki sądów powszechnych wydane przez neosędziów są nieistniejące. Nikt tego nie mówi, nikt ich nie podważa. Jeżeli te wyroki padają, ale, a no bardzo tylko skończę, redaktorze, przecież, tylko skończę, jeśli te wyroki mówi, padają, jeśli wyroki te padają, to w Sądzie Najwyższym, w Izbie Karnej, gdzie się robi test na niezależnych sędziów i są badane te okoliczności. I teraz nadużyciem jest mówienie o getcie, w ogóle porównywanie obecnej sytuacji do getta, do tego, co naród żydowski wycierpiał, jest nieuprawnione. Nie nadużywajmy tych słów zastrzeżonych dla tragedii jednego narodu.
Słuchajcie,
totalna prawda jest taka, że ja muszę was zaprosić jeszcze raz i jednak musimy więcej czasu poświęcić na sprawy prawnicze, bo jest dosyć istotna różnica zdania, a tymczasem musimy już kończyć naszą dyskusję. Bardzo wam dziękuję. Grzegorz Soroczyński, portal zero.pl, Sabat Symetrysów i Mariusz Jałoszewski, OKO.press. Poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Zrealizowała Liwia Prądzyńska. O godzinie 9:00 będą informacje TOK FM, a następnie program Owczarek i Cezary Łasiczka. Twoim pierwszym gościem, Czarku, będzie profesor Marek Safian.
Tak, więc ponieważ
zrobiliśmy troszeczkę wstęp do tej dyskusji tutaj u
bardzo,
nas w studio.
Bardzo, Dominiko, za to dziękuję. Ponieważ na ten temat wypowiadają się wszyscy, pomyślałem, że pan profesor Marek Safian też się trochę zna, no bo tam przez lata przecież pracował i ten język poznał od podszewki. Tam każde słowo coś znaczy. Do każdego słowa debaty trwają 3 lata. Więc za chwileczkę objaśni pan profesor Marek Safian, jak to wszystko należy rozumieć.
No dobrze, mam nadzieję, że zapytasz o rozwód w Giżycku, bo mnie to bardzo interesuje. Bardzo.
Ale rozwód czy w Giżycku konkretnie się interesuje?
Chodzi mi o unieważnienie rozwodu. W związku z tym, że decyzję podejmował neosędzia. Bardzo państwu dziękuję. Ja się z państwem żegnam. Zapraszam na wybory w toku w sobotę o godzinie 9:00. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
Reklama.
Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
Pani dietetyk, ma pani świetną figurę. Co to za dieta?
Dieta dietą, ale po 40 zaczęłam brać Probioslimit 40+. Suplement diety Probioslimit 40+ zawiera wyciąg z koli błyszczącej, który wspiera spalanie tłuszczu, oraz z opuncji figowej, który przyspiesza metabolizm. W naszym wieku to kluczowe, a do tego probiotyk.
Specjalnie dobrany dla osób po 40?
Dokładnie, to sprawia, że Probioslimit 40+ jest wyjątkowo skuteczny. Probioslimit 40+. Odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm.
ZUS, podatki, czynsz, konto.
Czekaj, płacisz za konto firmowe?
Ty nie?
Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
Płacą ci? Dużo?
4000 się uzbierało.
No żartujesz.
Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
Działaj z OBI i skorzystaj z oferty stworzonej do wiosennych prac w ogrodzie. Teraz aż 20% rabatu na ponad 600 donic. Wybieraj spośród setek produktów. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
Na Wielkanoc wybieram Aldi, bo jest tanio. Do niedzieli handlowej masło Milsani 82%, 200 gramów. Cena regularna i najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 4,99. Teraz 80% taniej za co drugie opakowanie. Produkt objęty limitem. A polędwiczki z piersi kurczaka 400 gramów. Cena regularna 11,99. Teraz aż 33% taniej przy zakupie dwóch. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W Radiu Tok FM.
Sponsorem audycji jest właściciel Pracuj.pl dla firm, serwisu dla pracodawców prowadzących rekrutację.
Niektórzy projektują samochody. Mini stworzyło ikonę. Design, który rozpoznasz w sekundę. Charakter, który wyprzedza modę. Historia, która wygrała rajd Monte Carlo. I nowa oferta, dzięki której zrealizujesz marzenie o swoim Mini. Kultowe Mini Cooper. Teraz dostępne już za 1045 zł miesięcznie brutto. Także dla klientów prywatnych.